Zacytowałem Państwu portal w polityce, ale portal w polityce cytował dziennik Gazetę Prawną. Jaki pomysł miał GetBack na grę z Altusem? Jeśli Altus TFI, możemy nie wiedzieć, kto to jest Altus, jeszcze w tej bajce zacznie pewno niedługo występować. Jeśli Altus TFI zgodzi się udzielić GetBackowi 120 milionów złotych pożyczki w ramach rozliczenia transakcji sprzedaży konkurencyjnej spółki wrocławskiemu windykatorowi, to ten wstawi się za funduszem w prokuraturze. Tak w skrócie brzmiała oferta, jaką dostało Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Stało się to kilka dni po zatrzymaniu Piotra Osieckiego, głównego akcjonariusza Altusa. Później ustaleniem, czy GetBackowi należy się owe 120 milionów złotych, miałby się zająć międzynarodowy arbitraż. Co z tego rozumiemy? Może pomoże nam Paweł Grabowski, poseł ruchu Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prawdę mówiąc, ja tego wątku sprawy nie znam. Jeżeli chodzi o kwestię tych rozliczeń, no przyznam, mimo tego, że radcą prawnym jestem, kiedy pan redaktor to czytał, to musiałbym sobie chyba to jeszcze raz przeczytać, zapoznać się. Natomiast tak ogólnie patrząc, no widać, że różne dziwne, duże rozliczenia wchodzą w grę. Po pierwsze, duże pieniądze, a po drugie, ten wątek, który mnie tutaj zainteresował, że ktoś się ma za kimś wstawić w prokuraturze. W oparciu o to, że ktoś komuś udzieli pożyczki, żeby spłacać jakieś spółki. To ciekawy wątek, mi się wydaje, że warty wyjaśnienia.
Wątków wątków związanych z KNF-em pewno by narosła całe to studio by się nie zmieściło w dokumentach, które by było warto przeczytać. Czy pan jest zwolennikiem na przykład komisji śledczej, która by zbadała działania KNF-u od nie wiem, 1990 roku?
Panie redaktorze, powiem tak, ja widziałem jakiś taki sondaż, z którego wynika, że większość Polaków chce komisji śledczej w tej sprawie.
Ale właśnie, czy w sprawie tej jednej, wycinek to zdjęcie, bardzo małego fragmentu działalności KNF-u, a czy nie interesuje pana cała działalność poprzednich prezesów, co robili, w jaki sposób, jak dochodziło do fuzji między bankami, jak dochodziło do sprzedaży banków, czy to nie jest ciekawe?
Z całą pewnością jest to ciekawe, natomiast wydaje mi się, że to jest dobra materia dla dziennikarzy śledczych, względem dla po prostu śledczych, jeżeli postanowią się tym zainteresować. Ale wracając do pytania o komisję śledczą. Otóż, drodzy państwo, ustawa o komisji śledczej nie daje takich narzędzi samej komisji śledczej, żeby sprawa została szybko wyjaśniona, załatwiona, a osoby, które zostaną uznane winnymi, żeby zostały, prawda, skazane i poniosły karę. Komisja śledcza ma raczej wyjaśniać, czy państwo zadziałało, czy organy państwa zadziałały od A do Z, a nie czy w ogóle uruchomiły swoją procedurę, bo to są dwie różne rzeczy. A jeżeli nie zadziałały, to dlaczego i co nie zadziałało? Więc w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, którą mamy obecnie, gdzie ta afera, no, że tak powiem, zaczyna jak góra, niczym góra lodowa się wynurzać i coraz to mieć nowe wątki ciekawe, to myślę, że przede wszystkim w tej sytuacji tutaj prokuratura powinna zadziałać. Z tego, co wiem, postępowania zostały wszczęte, to prokuratura ma wyjaśnić, a gdyby na przykład okazało się, że prokuratura nie wyjaśniła albo nie wyjaśnia tego tak, jak my należy, albo mówiąc na konkretnym przykładzie, że prokuratura dzisiejsza by działała tak, jak to było na przykład w przypadku afery Amber Gold, gdzie ewidentnie nie zadziałała, no to wtedy faktycznie komisja śledcza jest zasadna. Natomiast my mieliśmy wczoraj na posiedzeniu klubu Kukiz 15 ciekawą dyskusję, podczas której prawnicy, czy osoby, no praktycy prawa, zwłaszcza tego prawa karnego, no zgodziliśmy się co do tego, że w tym momencie powołanie komisji śledczej może tak naprawdę ukręcić łeb w sprawie, z tego względu, że komisja śledcza działa w sposób jawny. Więc jeżeli by zostali wyzywani świadkowie przed szanowną komisję, no to mogłoby się okazać, że równolegle prowadzone postępowanie przez prokuraturę, to, które jest prowadzone w sposób niejawny w tym sensie, w tym sensie nie, przepraszam, w tym sensie niejawnym, że są wzywani świadkowie, jest zbierany materiał dowodowy, a następnie dopiero jest przedstawiony oskarżenia, tak? Więc pozwólmy na razie w tym momencie działać prokuraturze, ale to absolutnie nie znaczy, że jestem przeciwnikiem komisji śledczej. Tylko niech to ma swoją jakąś pewną kolejność. Naturalną i normalną kolejność.
A czy są jakieś pytania, które w związku z tym, z tymi informacjami, które już docierają do opinii publicznej, by pan postawił, które pana nurtują?
No, panie redaktorze, takich pytań jest wiele.
Na przykład.
Jak to jest, że podmiot nadzorowany może iść do Komisji Nadzoru Finansowego, prezes takiego podmiotu, prezes banku, z trzema dyktafonami i nagrać rozmowę z szefem tej komisji. To jest bardzo interesujące. Jak to jest możliwe? Co to za nadzór, że można tam z dyktafonami pójść? Drugie pytanie, po co prezesowi nadzoru w swoim gabinecie tak zwane szumidła? No ale mamy tutaj do czynienia z nieprzypadkowym nagrywającym, który zabezpieczył się na taką okoliczność i wziął również taki taśmowy dyktafonik ze starych dobrych lat. I on zadziałał. Z tego przynajmniej z tych doniesień medialnych, które mamy na temat tej sytuacji. Kolejne pytanie jest takie, no bo ja na przykład jak wjeżdżam do Sejmu, to mi za każdym razem sprawdzają w samochodzie bagażnik. Po tej akcji, co Ryszard Petru odstawił tam, wwożąc jakichś ludzi w bagażniku, to teraz wszyscy posłowie...
To chyba nie był Ryszard Petru, który wiózł tylko jedna z posłanek.
No ale on chyba też tam jechał, tak? Cała ta ekipa. No nieważne. Przepraszam od razu pana Ryszarda Petru za to, że tutaj mu przypisałem czyn, którego ewentualnie nie dokonał. Ale tam wiem, że później razem wspólnie pikietowali z jakimś tam panem wiezionym w bagażniku. I to jest interesujące, jak to jest, że można właśnie te dyktafony wnieść. Interesujące jest to, jak to jest i czy to państwo jest sprawnie działające, że szef nadzoru finansowego składa dymisję i następnego dnia rano, nie będąc już szefem nadzoru finansowego, może iść do swojego biura, nie wiadomo po co, i dopiero potem, jak on już z tego biura wychodzi, to przychodzi CBA, wkracza do KNF-u i jest robiona z tego wielka, tak bym powiedział, akcja medialna, że oto CBA wkracza do KNF-u post factum już w zasadzie. I rzecz najistotniejsza, z mojego punktu widzenia jako posła Kukiz 15, te wszystkie takie przepychanki personalne, to średnio mnie to interesuje, bo ja wiem, że dwa nielubiące się obozy będą mówiły, że tamci są źli, bo są źli, a drudzy powiedzą, my jesteśmy dobrzy, bo my jesteśmy dobrzy. Natomiast ja jako poseł Kukiz 15 chciałbym bardzo, żebyśmy my jako posłowie, jako parlamentarzyści wyciągnęli wnioski z tej sytuacji. Co zmienić w przepisach prawa? Bo tutaj ewidentnie nie zadziałały przepisy prawa, albo właściwie przepisy prawa, które dały możliwość, które dały furtkę do tego, żeby właśnie na przykład promować czy proponować konkretne osoby do załatwiania konkretnych spraw, czyli żeby ulegać pewnej pokusie, której urzędnicy państwowi nie powinni ulegać, no to jeżeli te przepisy prawa umożliwiają takie sytuacje, no to okazuje się, że znalazły się osoby, które chciały wykorzystać, tak, te swoje 5 minut, żeby jakieś dodatkowe pieniądze zarobić. I tutaj zmiany prawne są potrzebne, tak? Sposób nadzorowania rynku finansowego. To jest primo.
Ale rozumiem, że takie zmiany prawne teraz wchodzą w życie, że ta ustawa, nowa ustawa o KNF-ie, tutaj pan Bartosiewicz, doktor Bartosiewicz zwracał na to uwagę, że do Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi osoba delegowana przez służby specjalne i rozumiem, że ten delegat służb specjalnych ma gwarantować, że takie sytuacje się nie powtórzą.
Znaczy, wie pan, delegat delegatem, dobrze wchodzi to dwa tygodnie temu, żeśmy przyjęli ustawę dopiero to zakładającą, natomiast niesamowitą rzeczą jest to, że organy właśnie służby, tak, czy CBA, czy ABW, no nie miały takiego łatwego dostępu w ogóle do samego nadzoru nad rynkiem finansowym. No to, wie pan, jeżeli nadzór nad rynkiem finansowym miałby polegać tylko i wyłącznie na tym, że tak naprawdę ktoś się zajmuje doradztwem przy restrukturyzacji np. banków, no a przecież tu chodzi o bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez Polaków na przykład na kontach, no to tutaj takie organy właśnie jak ABW czy CBA to moim zdaniem powinny mieć do tego dostęp, teraz będą miały, natomiast pytanie jest takie, dlaczego dopiero teraz to się robi? Przecież i afera Amber Gold, i kolejne różne afery, które gdzieś tam się przetaczały przez ten rynek finansowy, jakoś to nikt nie wpadł na pomysł na to, że może warto to uszczelnić. Więc mówię, no wiele naprawdę trzeba zrobić jeszcze przy tym nadzorze, zastanowić się, jak on ma w ogóle wyglądać, bo cóż to jest, proszę Państwa, za nadzór, jeżeli szef nadzoru jest nieodwoływalny. Może albo złożyć dymisję, albo umrzeć. No, albo mu się skończy kadencja. Więc jest naprawdę wiele wniosków legislacyjnych do wyciągnięcia z całej tej afery. Natomiast oczywiście pewne wątki kryminalne, jeżeli takowe faktycznie tam są, to tym się powinna prokuratura zająć.
I pokłada pan nadzieję w to, że te wątki zostaną wyjaśnione, a sprawa nie zostanie zapomniana, bo tak czasami bywa, że wybuchają rozmaite gejzery, a potem przestają funkcjonować i jest...
Nie no, sprawa jest poważna, to nie ma co tutaj bagatelizować, bo jeżeli ktoś mówi, że sprawa jest wyjaśniona tylko i wyłącznie z tego względu, że szef KNF-u złożył dymisję, no to gdybyśmy mieli w ten sposób uznać i w ten sposób podejść, że wystarczy, że jedna osoba złoży dymisję i już jest po problemie, już jest sprawa załatwiona, to co, okazuje się, że cały nadzór finansowy jest skupiony w ręku jednej osoby, a przecież jest cały Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Tam naprawdę pracują specjaliści, eksperci, którzy też cierpią wizerunkowo, ponieważ ludzie wykonują ciężką pracę, ci urzędnicy, w ramach oczywiście określonych przepisów prawa, które jak się okazuje bardzo są niedoskonałe, i teraz na nich spływa również w jakiś sposób pośrednio krytyka za to, że ktoś tutaj zawiódł. Więc naprawdę, no mówię, no dużo, dużo wniosków trzeba z tego powyciągać, zmienić przepisy prawa, zmienić ten model nadzoru, tak żeby on po prostu był sprawny, żeby to nie było ciągłe gaszenie pożarów, które gdzieś tam się cały czas nam rozprzestrzeniają.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
Dziękuję bardzo.
Wnet Paweł Grabowski, na zakończenie, jak wynik w Opolu?
Mój wynik słaby, natomiast tam generalnie sytuacja była taka, że prezydent zdobył 70% poparcia, więc jeżeli to byśmy tam przeanalizowali konkretnie, to w przypadku, gdy PiS zdobywa 11%, a PO w swoim bastionie 10%, no to faktycznie daje do myślenia o tym, jaka jest silna pozycja lokalnego prezydenta.
Dziękuję za wizytę w poranku wnet. Paweł Grabowski, ruch Kukiz 15, poseł, był gościem poranka wnet. Na zegarze godzina 9:44. A przy telefonie redaktor Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Tydzień ostrej polityki. Nie mamy doświadczenie niejednej afery, a jak z tym KNF-em pan redaktor się mierzy? Co ten KNF wyrządzi na scenie publicznej w Polsce?
No, w krótkim planie sondaże pokazują, że PiS specjalnie nie stracił na tym. Pan Czarnecki jest słusznie chyba rozpoznawany jako bardzo agresywny biznesmen. Człowiek, który z racji swojej współpracy z służbami bezpieczeństwa PRL-u jest bardzo dobrze, porusza się w rozmaitych montażach operacyjnych. No i myślę, że po prostu nie mógł nie skorzystać z okazji, której szef KNF-u wpadł na pomysł, że rozpocznie jakieś bardzo mętne deale z panem Czarneckim. Jest pytanie i śledztwo, w jakim stopniu Czarnecki działał sam, czy też ktoś do niego skłonił. Ja osobiście w to nie bardzo wierzę. Myślę, że to jest po prostu wątpliwe, aby ktokolwiek w PiS-ie chciał wchodzić w takie gry, wiedząc, no to jest właśnie, widzi pan, to jest ta różnica pomiędzy pokoleniem, które przeszło stan wojenny, a tym, które przychodzi. Że dla nich, jak gdyby taka informacja, że ktoś miał przeszłość tajnego współpracownika, jest no ciekawostką, a dla ludzi z mojego pokolenia to jest informacja, że jest to ktoś, kto może bardzo boleśnie ugryźć. Pan szef KNF-u uznał, że on wie lepiej, no i będzie za to płacił bardzo poważną cenę.
Widać.
A przy okazji płacą ci, którzy mianowali go na to stanowisko.
bo widać, że teraz jest to najważniejsza broń opozycji skierowana i pełna siła ostrzału dobrej zmiany z tych
karabinów. No tak, największa afera trzeciej RP, okładki z ośmiornicą pisowską, dzisiaj w Gazecie Wyborczej dowcip, że układ to ma mafijny, to jest, można ułożyć symboli tablicy Mendelejewa, które kładają się w nazwisko Kaczyński. Jak zwykle w takich sprawach więcej jest takich sugestii i aluzji niż twardych oskarżeń. No, taka jest już współczesna walka polityczna.
I przejęcie języka, bo słowo układ to było słowo wyśmiewane przez polityków Platformy Obywatelskiej.
Nie, no, to już pierwszy raz pojawiło się, kiedy PiS w 2007 roku chyba zdymisjonował jakiegoś. To był chyba szef Ministerstwa Sportu i wówczas ruszyła kpina pod tytułem, owszem, układ jest, ale w PiSie. No to taką się cenę płaci, jeśli się traktuje serio hasło czystości swoich kadr. Ci, którzy swoich mafiozów bronią zębami i pazurami, nie muszą się z niczego wstydzić. I tu przechodzimy do drugiego tematu. Dzisiaj Polska, a dokładnie rząd PiSu, musiał zjeść własny ogon i wycofać się ze zmian o objęciu związaną z wiekiem emeryturą pani Gersdorf i tych sędziów Sądu Najwyższego. No i teraz właśnie jest wspaniały wysyp rozmaitych realistów, którzy mówią, no po co było się w to pakować, skoro wiadomo było, że to się nie uda. Ja tak kiedyś tak chciałbym nakręcić taki film, co by było, gdyby się w 1918 roku nie udało uzyskać niepodległości, jakby wówczas rozmaici zwolennicy Rady Regencyjnej, czy rozmaici ludzie, którzy swoją karierę postawili na znajomości z dworem w Berlinie czy w Wiedniu, udowadnialiby, że jak śmieszne było przekonanie, że po 123 latach można odbudować własne państwo. I jaka to szkoda, że ich nie posłuchano, a oni mówili, żeby sobie jakoś wyrobić najlepszą jakieś koncesje narodowe w Petersburgu, albo w Wiedniu, albo w Berlinie. No mówię trochę to przeostrzając, przeskawiając. No tak jest zawsze, kiedy trzeba się wycofać. No, tak jak już teraz do języka powszechnego stało się ustawa o IPN jako totalny absurd, prawda? Tak jakby nie zdarzały się wypadki mówienia o polskich obozach, no to rozumiem, że tak samo teraz będzie skupienie poprzekrany na próbę zmienienia.
Ale czy to jest zdaniem pana redaktora strategiczna porażka Prawa i Sprawiedliwości, czy nie?
No to jest po prostu świadomość, że jeżeli PiS z tego nie wyszedł, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej byłby w stanie za akceptację wszystkich państw europejskich nakładać bardzo wysokie kary finansowe, które by były dla Polski ogromnym upokorzeniem. No. Ale to jest okazja do tego zastanowienia się, jak zmienia się Unia Europejska, jaką nową przestrzeń władzy ma w niej do Trybunału, jak może się to dziać przy absolutnej bierności większości państw unijnych. I to jest bardziej ciekawy dla mnie obszar rozważań niż takie właśnie mściwe komentarze, że ha, 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 z szabelką na czołgi, proszę, muszą uciekać.
To proponuję, że któregoś pięknego dnia spotkamy się tu w studiu Radia Wnet w budynku Pasty i o tym porozmawiamy, jak się zmienia Europa i układy sił w Europie.
No, to jest tak, znaczy, no, robi się rzeczy bardzo złe, a jednocześnie Unia Europejska jest podstawą takiego bardzo wysokiego poziomu życia. No i ci, którzy mówią, że to jest nienormalność, no zawsze mogą być zaszantażani, mówi tak, nie podoba się wam Unia, no to proszę bardzo, są takie kraje jak Białoruś i Mołdawia, zobaczcie, jak się tam żyje. I mają rację. Tylko ze świadczenia wiem, że żadna struktura nie przetrwa, jeśli gwarantuje tylko jakiś element życia publicznego. No podam przykład. Austro-Węgry w latach 1867 do początku pierwszej wojny zapewniały wielu krajom bardzo dobry poziom życia. Były kraje, które potem miały już tylko gorzej, na przykład, prawda, jak mieszkańcy Bukowiny, albo, nie wiem, Bośni, prawda, a to nie zmienia faktu, że ograniczała wolność narodów, które były w jej granicach. I nadszedł moment, że cała ta pra-Unia, no bo przecież Austro-Węgry przypominały troszeczkę Unię Europejską, jak to mawiali nasi dziadowie, rozleciała się jak stare gacie, no.
I tak było. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego najlepszego życzę. Piotr Semka był gościem Poranka Wnet. Dzisiaj ze studia w Warszawie. Jutro zachęcam pana redaktora do słuchania Poranka Wnet z Libanu. Już chciałem powiedzieć z Dublina. Nie, z Libanu. Jutro Poranek Wnet.
Ja kiedyś studiowałem w Lublinie i wiecznie wszyscy mylili na świecie Katolicki Uniwersytet w Lublinie z Katolickim Uniwersytetem w Dublinie.
A to i będzie, ale to my będziemy w Libanie, Bejrut, Liban i okolice Bejrutu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Semka był gościem Poranka Wnet, który zrealizował Paweł Chodyna. Wydawcą był Łukasz Jankowski, Jaśmina Nowak, Konrad Tomaszewski kręcił wideo. Będą państwo mogli na YouTubie zobaczyć wywiady, które w tym poranku były. W Libanie są już i Antoni Opaliński, i Lech Rustecki. Jutro, co powiedziałem przed chwilą, poranek z Libanu po raz pierwszy przelecimy nad jakimś morzem, tym razem Morzem Śródziemnym, żeby ten poranek nadać. Mamy nadzieję, że technicznie to będzie i możliwe, i sprawne. Już w studio jest Ela Mazol. Dzień dobry. Ale zanim zaczniemy porę karmienia, jeszcze na zakończenie posłuchamy Poranka Wnet jednej
bardzo proszę
piosenki.
Super.